znalazłam gazetkę pod tytułem Kup dom i w tej gazetce było jedno zdjęcie tego właśnie domu, a to było wyjątkowe, bo biura nieruchomości w tamtym czasie w zasadzie nie miewały zdjęć. No i dobra, obejrzeliśmy to zdjęcie, stwierdziliśmy, że fajnie by było ten dom zobaczyć. I zadzwoniłam do biura nieruchomości. Pan był dosyć nieprzyjemny i koniecznie chciał, żebyśmy do niego do biura przyjechali, ale myśmy nie mieli kompletnie czasu. No to pan powiedział, że on nam, jeżeli nie przyjedziemy, nie podpiszemy papierka, to on nam nie może powiedzieć, gdzie to jest. No to mu powiedziałam, że to w takim razie my sami pojedziemy, spróbujemy poszukać. A on mówi, nie ma takiej możliwości, bo ten dom jest tak usytuowany, że nie znajdziecie go państwo sami.
Tam była informacja taka, że dom znajduje się pod lasem, w oddaleniu mniej więcej 30 km od centrum i było zdjęcie. Właściwie no, cały dom z daleka z trzema charakterystycznymi kominami, przy nim drzewo. Wysoki świerknie i to była cała informacja. No, zrobiliśmy, wzięliśmy mapę Poznania i okolic, krąg 30 km. Wydrukowaliśmy zdjęcie oczywiście, krąg 30 km i szukamy w promieniu tych 30 km, gdzie tutaj są lasy. No i pierwsze co, no to wskazaliśmy sobie, dobra, jedziemy w tym kierunku. Pierwszy raz byłem w tej części w stosunku do Poznania, w tych okolicach. No i po prostu jedziemy i wjechaliśmy tutaj w ten obszar, do tej wsi. Jak się skończyła droga ta bitumiczna, to ja już zacząłem tracić nadzieję i mówię do Ewy, że dajmy sobie spokój, już tutaj nie ma co chyba dalej jechać. Ona mówi, jedź, jeszcze zobaczymy. I nagle patrzę na to zdjęcie i mówię, ty zobacz, te trzy kominy to jest ten dom. No i się nam zagotowało od tego momentu.
Oglądaliśmy ten dom przez 15 minut. W zasadzie Joachim tylko sprawdził, czy nie ma jakiejś wilgoci, czy coś. No i stwierdziliśmy, że dobra, okej, to jest pierwszy stary dom, który oglądamy, no to trzeba następne jakieś obejrzeć, żeby mieć porównanie. Ale chyba po godzinie stwierdziliśmy, że kto powiedział, że trzeba oglądać tych następnych 40 czy ileś domów, kiedy nam tutaj wszystko pasuje, że właściwie go chcemy. I w poniedziałek daliśmy ogłoszenie o sprzedaży wszystkiego, co mieliśmy.
Wszystko, co mieliśmy, to było to mieszkanie, garaż w ciągu garaży, ale nie pod domem i ta działka, na której się zamierzaliśmy budować, ale na której się dom nie zmieścił. To wszystko poszło jak z płatka.
Nasi rodzice, wielu naszych znajomych stukali się po głowie, że my opuszczamy Poznań, mieszkanie wyremontowane, wszystko gotowe, ciepła woda ze ścian i tak dalej, a my idziemy w takie miejsce.
Pierwsze to były właśnie schody zrobione, żeby się można było normalnie na górę dostać. Bo tu jest stan remontu. Tu właśnie powstaje pokoik gościnny. Cały parter w rzucie ma 200 metrów, no to tutaj mamy teoretycznie drugie tyle, no jeżeli odłączymy czy odliczymy od tego te skosy, które są już niedostępne, no to 180 będzie mniej więcej metrów tutaj na pewno. Tu w przeszłości, kiedy to był dom gospodarczy, cała ta przestrzeń była gospodarcza, tutaj było ziarno suszone. Było rozsypywane, rozściewane, było wszędzie ziarno. A gdy na dole była kaplica przez 10 lat bodajże, to tu z kolei był pokoik, w którym ksiądz mieszkał. Ja tak kawałek po kawałku, jak mi czas pozwala, no to robię, bo to mi sprawia przyjemność po prostu.
Dzisiaj jest, teraz jest 20 rok, kiedy tu mieszkamy, ale w tamtym czasie, chciałam pokazać zdjęcia. To jest właśnie dom, który, zdjęcie robione chyba w listopadzie, tak jest. przystępowaliśmy wtedy do remontu, bo jest zupełnie pusto wkoło, są beznadziejne okna, jest dach ze starej dachówki cementowej, więc zaczęliśmy od tego, że trzeba było wszystkie okna wymienić. Podwórko wygląda no, tak jak podwórko wiejskie, pełno różnych śmieci.
W takim stanie przywieźliśmy tu my rozradowani moich rodziców. Ojciec tak stanął na środku tego podwórka, popatrzył, mówi, ja bym tego za darmo nie wziął. Jak ja patrzę na te zdjęcia dzisiaj, to ja bym to powtórzył po nim. Tego bym dzisiaj za darmo nie wziął.
W każdym razie dzisiaj, jak oglądamy te zdjęcia, to nie możemy uwierzyć w to, co nas przyciągnęło do tego domu. Po kolei, wszystko, co tutaj się działo, wariackie zupełnie roboty, bo w listopadzie mokre roboty typu burzenie ścian, tynkowanie, to nikt normalny czegoś takiego nie robi. A myśmy to robili za ciosem i szliśmy jak burza i w ogóle nic nas nie przerażało. Byliśmy całkowicie nowi, jeśli chodzi o tematykę wiejską. Musieliśmy się uczyć tego, że każdy hałas to jest nasz hałas, a nie sąsiadów, że trzeba to wszystko sprawdzić, że trzeba zobaczyć, jak tutaj to wszystko funkcjonuje.
W nocy zima, chcę spuścić wodę w łazience i woda nie leci. Więc zaczynam w tych ciemnościach szukać przyczyny. Wchodzę tam na zapleczu domu do takiego pomieszczenia. Jest rura zimnej wody i na tej rurze jest takie zgrubienie. Po prostu tam było tak zimno, że zamarzła ta woda w tym miejscu. Rano do pracy muszę jechać. Nie pamiętam, która to była godzina. To była czarna noc. W tej nocy suszarka do włosów, rozgrzanie któregoś z zaworów, żeby zamknąć wodę, zabezpieczenie źródła zimna, bo tam było stare okno, przez które wiało i dlatego ta rura zamarzła. Odmrożenie tej gruszki, która na tej rurze powstała. Oczywiście okazało się, że rura pękła. Obcęgi, zaciśnięcie tego, poksipol, posmarowanie poksipolem, zabezpieczenie takim bandażem jakimś metalowym. I jaka radość, kiedy rano woda leciała z powrotem.
Kroczek po kroczku robiliśmy różne rzeczy i wszystko nam sprawiało radochę. Każda najdrobniejsza rzecz. Poza tym okazało się, że każda umiejętność, którą posiedliśmy do tej pory, wszystko się tutaj przydaje.
Inne zdarzenie. I znowu noc, wychodzę, bo musiałem wyjść i wracam już do łóżeczka i widzę, że tak w korytarzu tak coś tak pobłyskuje. Patrzę, ale tam się już grzeje, świeci się kabel. Autentycznie świeci. No to wyłączenie prądu, no okazało się, że no muszę to zrobić. No parę dni bez prądu, ale ekipa przyjechała z energetyki, naprawili. Nie wiem, może gdybym wieczorem kawy nie wypił, to bym nie musiał wstawać. Co by się dalej stało, nie mam pojęcia, ale znowu tak zwany przypadek. Tak?
Po prostu tyle rzeczy się zdarzało niesamowitych i zupełnie przez nas niezaplanowanych, że musieliśmy zobaczyć no jakąś ingerencję poza nami.
Jak się tu sprowadziliśmy, te jakieś pierwsze 2 czy 3 lata przetrwaliśmy i potem przyszedł dość ciężki okres, trudny okres finansowy dla nas. I pamiętam, że w jakąś tam, w jakiś piątek czy sobotę przyjeżdżaliśmy tutaj i ja mówię do szefa tej ekipy, która tu pracowała, że proszę pana, to jest ostatni dzień dzisiaj, absolutnie ostatni dzień, ja się z panem rozliczam, bo nie mam. Mam tyle, żeby panu zapłacić za dotychczasowe prace. Zostawia pan to tak, jak jest. No, dziękuję. Zaproszę, poproszę o kontynuację, jak trochę się odbijemy. I pamiętam taki moment, kiedy jechałem stąd do pracy, do sklepu, do naszego sklepu. Wiedziałem o tym, że mam taką ilość paliwa, że nie wrócę do domu. Jeżeli tam chociaż stówa nie wpadnie do kasy, to nie mam za co kupić paliwa.
Było nam już tak trudno finansowo tutaj, że brakowało naprawdę paru dni, żebyśmy się stąd wynieśli i szukali, że tak powiem, szczęścia i utrzymania gdzie indziej. Ale drobna rzecz, mieliśmy wtedy 2 psy i nie było komu zostać z tymi psami. Taka drobna rzecz. I dzięki temu nie udało się nam wyjechać i nie wiem jakim cudem przetrwaliśmy ten czas i dzisiaj już nawet nie potrafimy powiedzieć, jak on się rozwiązał, ale byliśmy blisko tego, żeby jakby stracić to miejsce, które właściwie od samego początku, od momentu, kiedy zauważyliśmy ten dom wtedy z tego zdjęcia, jak jechaliśmy tutaj, to poczuliśmy, jak tu weszliśmy, że znaleźliśmy nasze. Że to nie jest jakiś czyjś dom, tylko że to jest nasze.
Ale pomimo takich doznań, takich wrażeń, takich sytuacji, jedno jest na 100% pewne. Nigdy przez te 20 lat nie zdarzyło się, żebyśmy mieli tego domu dosyć. Pomimo tego, co mówiłem, że to jedna awaria, druga tych awarii było więcej. To była taka sytuacja, że po nocnej zamieci idę na poddasze, a tam jest jakieś 5-10 cm śniegu nawiane przez szczeliny między starymi dachówkami. A to oznaczało, że jak tu się zagrzeje, to to wszystko będzie na suficie. I to było na suficie. Potem z tymi plamami na suficie walczyliśmy przez kilka kolejnych malowań. Także sytuacji było mnóstwo, ale co do tego wyboru nigdy, absolutnie nigdy nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości.
Nie było w kuchni żadnego zlewu, tylko były cegły i była deska, a na tej desce stała miska. I tak przez wiele miesięcy nie było normalnej kuchni. Przez parę lat mieliśmy ściany w korytarzu zielone, bo takie były płyty kartonowo-gipsowe. Nie było forsy na pomalowanie tych ścian i myśmy się zupełnie do tego przyzwyczaili. Aż wreszcie przyszedł czas, że kupiliśmy jakąś zwykłą farbę i sami te ściany malowaliśmy. No to był fantastyczny krok do przodu. Potem te podłogi, które tutaj widzisz, to jest zwykła sosna, nawet tam drugi chyba sort i one przez wiele lat nie było forsy na to, żeby je cyklinować czy cokolwiek i one były brudne w taki naturalny sposób. To wierz mi, że ludzie, którzy tutaj przychodzili, zachwycali się tą podłogą, jaka ona jest naturalna i fajna, a ona była po prostu niewycyklinowana i brudna.
To jest dla nas, to jest fenomen, bo nieraz słyszymy o ludziach, którzy coś nabyli, coś zbudowali, utrudzili się i mówią, no ja już miałem tego chwilami dość, już miałem załomkę, wykończyłem się nerwowo. U nas to nie istniało.
Wręcz przeciwnie, od samego początku nie wiem, co jest na tej ziemi. My, w tym domu kiedyś była kaplica, nie było kościoła parafialnego tutaj w okolicy, w związku z tym tutaj te pomieszczenia inaczej wyglądały, tu był ołtarz i tutaj były msze, ludzie przyjeżdżali, gromadzili się tutaj przed domem. I w tym pokoju były msze, wielu ludzi przez parę lat spotykaliśmy, którzy tu pamiętali ten dom, znali ten dom, bo przychodzili tu na jakieś lekcje religii, coś takiego. Więc ludzie tak mówili, że tutaj jest kanał do nieba wymodlony, ale naprawdę to, ile się zmieniło od momentu, kiedy myśmy się tutaj wprowadzili i to się wszystko działo, te zmiany działy się tak niepostrzeżenie, że myśmy nie czuli na sobie żadnego gwałtu, tylko tak, zmieniliśmy się my, zaczęliśmy się na przykład, pamiętam takie pierwsze nauki, to były takie, kiedy nam było ciężko, no to co ludzie często robią, skaczą sobie do oczu i jeden drugiego atakuje z nerwów, ze stresu. Nauczyliśmy się tego, że po prostu jak są takie sytuacje, no nic sami nie jesteśmy w stanie teraz już wymyślić, żadnego sposobu nie ma, no to bierzemy psy, idziemy, ubieramy się ciepło, idziemy w śnieg na spacer do lasu, żeby to odreagować, nie skakać sobie do oczu, bo to nic nie da. Nauczyliśmy się tego. Potem różnych rzeczy się uczyliśmy, na przykład kompletnie zmienił się krąg naszych znajomych. Kompletnie. Kompletnie zmieniły się nasze zainteresowania. Nauczyliśmy się przestać tracić czas na bzdury. Zobaczyliśmy na własnej skórze, odczuliśmy, jak można być szczęśliwym, jak człowiek jest schapany po całodziennej pracy i usiądzie sobie na schodkach i je sobie jabłuszko, jest brudny oczywiście, je sobie jabłuszko i popija jakieś cokolwiek i to jest tak właśnie fajnie. I tak lekko sobie wiaterek wieje. Zobaczyliśmy, jaka przyroda potrafi być piękna, że w mieście nigdy nie widzieliśmy, jaka jest faza księżyca na przykład, że tutaj mamy cudowną widoczność, że nieraz są takie kapitalne krajobrazy, że to się nie da powiedzieć dosłownie.
Jak się to wszystko razem przeanalizuje, to dziś ja to przynajmniej wiem, że nie dom był celem i nasza przeprowadzka tu, i przeróbka, i zmiana tego wnętrza, ale zmiana nas. Ten dom nas zmienił, ale on był środkiem. To jest, dla mnie to jest istotne, to do mnie w tej chwili dociera, że dokonała się w nas tak niesamowita transformacja. To, o czym Ewa mówi w tej chwili, że my, właśnie, że ten dom, to miejsce i ten, który nas tu sprowadził, sprowadził nas po to, żeby nas zmienić.
Fajna jest historia tej dróżki. Historia tej dróżki jest taka, że tutaj było beznadziejnie po prostu. Ganek jest stary, stare drewno, myśmy to tylko pomalowali, troszeczkę to oczyściliśmy. Natomiast ta dróżka, to tutaj były takie cegły, ułomki różne i Joachim wpadł na pomysł, żeby właśnie ułożyć ją w taki sposób, no z takim konkretnym rysunkiem, deseniem, powiedzmy sobie. I wierz mi, że ludzie tutaj, bardzo często się zdarzało, już teraz nie, bo większość wie, ale ludzie mówili, jaka piękna ta dróżka, taka to ona oznacza coś chyba, tak? Ktoś tak ułożył to tutaj z takim specjalnym rysunkiem, że wyście to zachowali, świetnie, że to zachowaliście, taka stara dróżka.
Tu się sceneria zmieniła, nie? Że jednak co rok, każdy rok, teraz był rok bardzo ciekawy, bo było dużo wilgoci, dużo zapadów. Będzie czepne w końcu. Więc aż nas zaskakiwało, jak to szybko wszystko rośnie.
No to idziemy. Tutaj mamy pierwsze nasze eksperymentalne poletko ziemniaków. Ziemniaki fantastycznie się uprawia, bo właściwie jakakolwiek praca to jest tylko na początku. Bierzemy sobie ziemniaki i absolutnie nie robimy czegoś takiego, że tak jak nam mówiono, że trzeba w ciemnych torebkach i żeby one puściły kiełki i najlepiej jeszcze w kawałki kroić. Nie wiadomo dlaczego te ziemniaki ma się kroić na kawałki. Po prostu duże, dorodne ziemniaki wsadzamy do ziemi sobie wiosną i one sobie kiełkują w zrębkach drewnianych. One mają ciepło i nie robię żadnych brust, rządków, czegokolwiek, tylko po prostu wtykam je w te zrębki. I potem jak przychodzi czas wybierania ziemniaczków, to podnoszę za krzaczek, biorę te ziemniaki, które są z krzaczka, najlepszy, najładniejszy, wkładam z powrotem do ziemi i on trwa tam przez jesień, przez zimę i już sobie wschodzi następnym roku sam. Ja już nie muszę nic robić. I generalnie to jest poletko kompletnie niepodlewane, także tutaj była bardzo duża warstwa zrębków drewnianych i przede wszystkim są cudowne, bo są czyściutkie w zasadzie. Wyciąga człowiek i tylko trochę pod wodę, one mają cieniusieńką skórkę, to jest zupełnie inna jakość. Tutaj mamy drugi fragment ogrodu. Tutaj sobie rosną kapusty, które oczywiście będę kisić. Wszystko przerabiam, co się da. Fasolki. Teraz tutaj, tu jest następne poletko, które jest poletkiem drzewek owocowych. Tak jak mówiliśmy, mieszkamy tu 20 rok, a dopiero parę lat temu te drzewka posadziliśmy i super, bo teraz wiemy, że one rosną tak, jak powinny. No i tutaj też są zrębki. Posadziłam tak sobie, posiałam w domu nasionka pomidorów i one sobie tutaj rosną. Pod drzewami rosną truskawki tam, cukinie i dynie. One lubią pod drzewami. Pomidory rosną bez potwór, bo one podrosną trochę i się oprą o drzewa. I tak im tutaj jest dobrze. No i fajnie, i jest ogród i wszystko chce rosnąć. No.
Praca zawodowa w tej chwili stała się dla mnie uciążliwością, bo nie mogę być tu. 8 godzin w pracy plus po godzinie w tej z powrotem dojazdu, 10 to już trochę dla mnie za dużo. Budzę się rano, wiem, ja kocham moją pracę, ale już czuję stratę, bo wiem, że tutaj, tu mnie nie będzie i nie zrobię tego, co mam w głowie, co bym chciał zrobić. A mam za sobą już ponad 42 lata pracy zawodowej w budownictwie, bez czego doszedłem do wniosku niedawno, że czas odpocząć, czas z tym skończyć. I zająć się tym, co jest pod domem, pod nosem, ogrodem, domem, bo przecież jest nadal mnóstwo do zrobienia. To jest takie, bym powiedział, rozdarcie, bo budownictwo zawsze od samego początku, od wczesnych lat dziecięcych, na pytanie, kim będę, mówiłem, że będę budował coś. I tak się stało. No, nie lubię tego stwierdzenia, tego określenia, ale zrealizowałem się zawodowo i wystarczy.
Kora, tutaj idziemy. A ja kończyłam Akademię Muzyczną. Zaczynałam ją na fortepianie głównym, ale po roku czy po dwóch zmieniłam na teorię. I w sumie grałam na fortepianie chyba 17 lat. I po studiach zostałam na uczelni. I pracowałam tam przez chyba 10 lat. Takie były wtedy plany na uczelniach, że w ciągu tego czasu muszę zrobić pracę doktorską. I miałam temat pracy doktorskiej, który był związany z Francją, z kompozytorem francuskim. I pojechałam do Francji na stypendium. I tam we Francji przyjrzałam się, jak wygląda taka z prawdziwego zdarzenia praca naukowa i powiedziałam sobie prawdę, że ja się do tego nie nadaję, że tyle rzeczy mnie interesuje, że nie wyobrażam sobie zamknięcia przez 2 czy 3 lata, bo tak by to w praktyce było, i pisania doktoratu. Po co? No nie dla mojej nawet satysfakcji, nie dlatego, żeby mieć DR przed nazwiskiem, tylko nasza uczelnia, tak jak większość uczelni artystycznych, była dosyć nieduża i pilnie trzeba było osób z tytułami odpowiednio utytułowanych, żeby te osoby mogły pełnić funkcje na wydziale, a to kierownik katedry, a to dziekan, i wiedziałam, że ja tego kompletnie nie chcę, ale tam, będąc we Francji, miałam czas i spokój na to, żeby sobie to przemyśleć i w głowie ułożyć. W związku z tym minęło jeszcze chyba od mojego powrotu jakieś 2 lata i w końcu zrezygnowałam z tej pracy, wiedząc, że tam nie chcę być, ale nie wiedziałam, co będę robić dalej. I potem robiłam różne dziwne rzeczy. Na przykład przez jakiś krótki czas robiłam swetry na maszynie dziewiarskiej. Na przykład byłam w firmie handlowej tłumaczem od francuskiego i angielskiego przez jakiś czas. I potem jakoś tak się porobiło, że już potem blisko było chyba to, jak tutaj się przeprowadziliśmy, a tutaj mieliśmy właśnie sklep związany z szeroko pojętą dekoracją. I już też dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, że w tym nie działamy.
Tak w przypadku Ewy, jak i moim, decyzja o porzuceniu uczelni to była decyzja stosunkowo, ja nie powiem, że spontaniczna, to na pewno nie, ale stosunkowo szybka.
I bezbolesna.
To nie było zastanawianie się przez całe lata, rzucić, nie rzucić, a co będę robił. Dobrze się czułem jako nauczyciel akademicki, dobrze się czułem, samo zrobienie pracy doktorskiej sprawiało mi bardzo wiele przyjemności, satysfakcji. Ale nagle zobaczyłem, jak już to wszystko miałem za sobą, że właściwie nie widzę ja bardzo jakiejś perspektywy. Siedzieć na uczelni, stwierdziłem, że nie, ja spróbuję inną drogą. Jeszcze znajomy mnie namówił na rzemiosło wtedy. Rzemiosłem parałem się niecały rok. Oboje zaczęliśmy szukać innych rozwiązań i te rozwiązania zostały nam znowu podsunięte. No, wtedy to handel, ja wróciłem do zawodu, ale już do projektowania, do jakichś usług budowlanych, ekspertyzowych, i jakoś dalej z powrotem rozkręcaliśmy nasze życie i nie było pustki. O, przede wszystkim może dlatego, że nie były to wydumane decyzje, tylko jakby zostaliśmy pokierowani, zostaliśmy nakierowani na takie, a nie inne rozwiązania. Tak my to odbieramy i jesteśmy o tym w pełni przekonani, że to się stało jakby poza nami. No a potem jak się tu znaleźliśmy, no to już to jest ta cała ta dalsza historia, którą Ewa opowiadała. Nie?
Fajne jest też to, że myśmy się tutaj nauczyli, to trwało troszeczkę, żeby się przestać przejmować pieniędzmi na zapas, albo na przykład coś odkładać, albo na przykład gdzieś się korzystnie ubezpieczać. W ogóle w taki sposób nie myślimy kompletnie. Raczej liczymy na własne ręce i na to, że mamy kogoś, kto się troszczy. I że skoro tutaj się znaleźliśmy w taki właśnie sposób, to nie zginiemy. No tak właśnie sobie żyjemy.
I z tego chcemy zrobić w przyszłości, jeżeli tak się uda, zrobić pożytek jakiś. Skoro zostało nam to dane, zostaliśmy tu sprowadzeni, to wiemy, że nie tylko i wyłącznie po to, żebyśmy tylko i wyłącznie my z tego czerpali korzyści, ale żeby się tym dzielić. Taki jest cel, tak to odbieramy.
Kiedyś taka znajoma tutaj przyjechała pierwszy raz, to naprawdę ona po otwarciu furtki się po prostu rozpłakała. To było wiosną, kiedy wszystkie drzewa owocowe kwitły tutaj, był cudowny krajobraz. Także widzimy, jak to też to miejsce działa na innych ludzi i mamy od dawna takie przeświadczenie, że my sobie tutaj mieszkamy we dwójkę, ale że ten dom jest po to, żebyśmy się nim, ten dom i to miejsce w ogóle, żebyśmy się dzielili z innymi. No i jeszcze taka rzecz, wartość dodana, że jak człowiek nie wie, jak kolory mieszać, jakby nie wiedział czasem, to wystarczy tak jesienią na przykład wyjść do lasu i zobaczyć, jakie kolory tutaj są, jakie przymarznięte liście granatowe z zielonymi, szarymi mchami i różnymi innymi. Także
no, jak kolorowy można się inspirować. Potrafi być zielony las. Ile jest odcieni zieleni? To są niesamowite doznania.
Mamy do czynienia z lisami, zającami, dzikami, żurawiami, sarnami. Jak jest rykowisko, to nie musimy nawet nigdzie wychodzić, tylko wystarczy, że się stanie na tarasie albo otworzy drzwi na taras i słychać rykowisko. No.
Gniazdo dzikich pszczół widziałeś? Gniazdo. Co tu zrobiły? Siedzibę. O.
Te pszczoły są chyba prawie od samego początku. Nigdy nie zwracałem na nie specjalnie uwagi, dopóki mi któreś nie urządliła i wtedy postawiłem im ultimatum. Albo mi dajecie spokój i ja wam daję spokój, albo pogniewamy się na siebie. W każdym razie no, nie przeszkadzają nam. No, są między, najprawdopodobniej mają gniazdo między tym wypełnieniem okna a szczeliną, która tam jest, bo tutaj są ściany podwójne. Więc bezpieczne miejsce sobie zrobiły. Ciekawa rzecz się dzieje wieczorem. Teraz niedawno to właściwie zauważyłem. One ten wlot oklejają sobą. One jedna na drugiej siada i taka kopułka się tworzy. I tylko raz po raz któraś robi jakby rundę kontrolną i wraca na swoje miejsce.
Jak zobaczyliśmy, że one tu się lokują, to właściwie mieliśmy taką myśl, że dzikie pszczoły, że tutaj nam krzywdę mogą zrobić, bo to jest zaraz przy oknie łazienkowym. Ale niesamowita jest taka historia, że one nigdy nam nie wlatują, nawet jak jest okno w łazience otwarte, a one są tam umiejscowione zaraz przy tym oknie. Nigdy nam nie wlatują, nigdy nam nie robią żadnej krzywdy, nigdy nas żadna nie urządliła. Ach, ciebie może nie nigdy. I mieliśmy taką myśl na początku, że jakoś trzeba by się ich pozbyć albo je przenieść do kogoś gdzieś może, ale niech będą, nic im nie robimy, one nam nic nie robią i niech będą, bo no teraz jest taki czas, że pszczoły giną. Zresztą wczoraj na stole jedną martwą pszczołę znalazłam, tak bez powodu. Więc trzeba szanować pszczoły teraz, bo różnie tutaj bywa, także chcemy to tak zostawić na razie ze spokojem i dobra, jajka, miód i sery i chlebuś. Zjemy sobie na dworze? Może tam zjemy. Pod wiatą, którą Joachim własnoręcznie robił. I która była jak cud. Teściowa ostatnio kiedyś, tak, ona jak przyjeżdża tutaj, to ona bardzo lubi, przywozimy ją, teściowa ma 90 lat I no rzeczywiście ona tak przyjeżdża i mówi, jak się tak tutaj rozsiądzie i zostanie obsłużona, to mówi, no przecież tutaj jest jak w raju. Ale jednocześnie pod koniec takiej rozmowy potrafi się zapytać, no ale to co, to sprzedacie to chyba kiedyś w końcu, tak? Czy... I mówię, no nie, no będziemy tutaj zawsze już mieszkać. Babci się nie może pomieścić w głowie, że my nie wrócimy do miasta. No nie wrócimy.